Oto jedna z moich ulubionych książek, Obłok Magellana Stanisława Lema. Niestety czas i mój od dawna już nieżyjący jamnik nie obeszły się z tym egzemplarzem za dobrze, ale zawartość jest nietknięta. Obłok Magellana to opowieść o pierwszej podróży ludzi do gwiazd. Statek Gea leci w stronę najbliższego nam układu planetarnego, znajdującego się w systemie Alfy Centauri, odległego o ponad 4 lata świetlne od Ziemi. Ponieważ Gea leci z prędkością będącą ponad połową prędkości światła, podróż zajmuje załodze 8 lat. Książka została wydana w 1955 roku. Dopiero 2 lata później Związek Radziecki umieścił na orbicie wokół ziemskiej pierwszego sztucznego satelitę, czyli słynnego Sputnika. 4 lata później w kosmos poleciał pierwszy człowiek. W kwietniu 1970 roku 3 astronautów w misji Apollo 13 podczas nieudanej próby lądowania na Księżycu trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa. Otóż okrążając srebrny glob, załoga znalazła się najdalej od Ziemi niż jacykolwiek inni ludzie w historii. 400 171 km. I ten rekord pozostaje niepobity do dziś. Czy zatem podróż do gwiazd opisana przez Stanisława Lema będzie kiedykolwiek możliwa? Kieruj się do gwiazd. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy powiedzieć coś o odległościach we Wszechświecie. Odległość Ziemia-Księżyc, podaną w setkach tysięcy kilometrów, jesteśmy sobie w stanie jeszcze dość łatwo wyobrazić. Ponad 40 bilionów kilometrów dzielących Ziemię od najbliższej nam gwiazdy, innej niż Słońce, czyli Proximy Centauri, już nieco mniej. Musimy zatem zmienić skalę i zbudować model. W tym celu muszę kupić puszkę zielonego groszku i udać się na stadion. Tak się składa, że mieszkam dość blisko znanego stadionu w Chorzowie. Na tyle blisko, żeby pokazać, jak daleko są od siebie położone obiekty w kosmosie, zapraszam na Stadion Śląski. A zatem mamy nasze ziarnko groszku. Połóżmy je tutaj. To jest nasze Słońce. To jest Słońce w naszym modelu. Gdzie w tym modelu będzie Ziemia? Mniej więcej tu. Będzie malutkim pyłkiem, niewidocznym gołym okiem, dlatego nawet nie próbowałem jej modelować. 4 metry dalej mamy Jowisza, największą planetę Układu Słonecznego, która w tej skali będzie mniej więcej wielkości ziarnka maku. W okolicach bramy Stadionu Śląskiego znajduje się sonda Voyager 2, która odleciała od Ziemi o 22 godziny świetlne. I to jest najdalej odsunięty od Ziemi produkt ludzkich rąk, a także najdłużej pracujący bez przerwy system komputerowy w historii naszej cywilizacji. Gdzie w tej skali będzie gwiazda Proxima Centauri? Uwaga, 202 km dalej, czyli jak stąd do Radomia. Teraz już mniej więcej możemy sobie wyobrazić, z jakimi odległościami mamy do czynienia. Jeśli chcielibyśmy polecieć do Alfy Centauri z taką prędkością, z jaką podróżowali na Księżyc astronauci z misji Apollo, taki lot zająłby nam prawie 120 tysięcy lat. Czy dysponując współczesną technologią potrafimy rozpędzić statek bardziej? Jesteśmy. W 2024 roku kosmiczna sonda Solar Parker Probe, korzystając z bliskiej asysty grawitacyjnej Słońca, osiągnęła zawrotną prędkość prawie 700 tysięcy km na godzinę. To znacznie skraca czas podróży do Alfy Centaura do jakichś 6,5 tysiąca lat. Jak widać, stosując tradycyjny napęd, mimo wszystko nie uda nam się osiągnąć celu podróży w rozsądnym czasie. Na szczęście, jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku Amerykanom udało się stworzyć działający prototyp silnika nuklearnego, w którym paliwo wodorowe było rozgrzewane przez reaktor jądrowy. Taki silnik miałby w próżni prawie 2 razy większy ciąg niż zwykły napęd chemiczny. Program został porzucony w 1972 roku, częściowo z powodów finansowych, a częściowo dlatego, że nikomu jakoś nie śpieszyło się do wzięcia odpowiedzialności za wysyłanie w kosmos tak dużego reaktora jądrowego. Ale wiele wskazuje na to, że być może to właśnie napęd jądrowy otworzy nam drogę do naprawdę dalekich podróży kosmicznych. Zresztą pomysł nadania olbrzymiej prędkości statkowi kosmicznemu za pomocą energii jądrowej wcale nie jest nowy. Już w latach 50. polski matematyk, zresztą jeden z naukowców biorących udział w słynnym programie Manhattan, Stanisław Ulam, zaproponował dość oryginalny, a przy tym tani sposób napędu jądrowego. Mam nadzieję, że siedzicie. Pomysł polega na tym, by zarufą statku kosmicznego detonować w równych odstępach czasu ładunki jądrowe, które stopniowo rozpędzałyby taki pojazd do pożądanej prędkości. Projekt, jak można się domyślić, nie został zrealizowany, choć był rozwijany. Mnie osobiście bardzo podoba się koncepcja kosmicznych żaglowców. Dzisiejsza koszula jest nie bez przyczyny. Po raz pierwszy przeczytałem o takiej koncepcji w opowiadaniu Artura C. Clarka Wiatr od Słońca. Ktoś może zapytać, jaki wiatr? Przecież w kosmosie nie ma atmosfery. To prawda. Ale to nie oznacza, że nie ma wiatru. To wiatr słoneczny, czyli strumień protonów i elektronów emitowanych przez naszą gwiazdę. Wiatr słoneczny i ciśnienie światła są w stanie wywrzeć na żagiel siłę na tyle dużą, by rozpędzić statek kosmiczny, który do tego żagla jest przymocowany. Oczywiście po pierwsze nasz żagiel musi być naprawdę duży, a po drugie rozpędzanie trochę trwa. No ale że w kosmosie nie ma siły tarcia ani oporu, możemy rozpędzać kosmiczne żaglowce do naprawdę dużych prędkości. Istnieją również projekty statków napędzanych z Ziemi promieniami lasera, który może przyspieszać takie pojazdy szybciej i skuteczniej niż wielki żagiel słoneczny. Niestety, problem z żaglowcami kosmicznymi i statkami rozpędzanymi laserowo z Ziemi jest taki, że gdy już raz je rozpędzimy, to wyhamowanie w miejscu docelowym może stanowić pewien problem. W Układzie Słonecznym to właściwie niemożliwe. W przypadku misji międzygwiezdnej możemy wyobrazić sobie sytuację, w której taki żaglowiec zwija żagle po rozpędzeniu się w jednym układzie planetarnym i rozwija, gdy znajdzie się w sferze oddziaływania wiatru słonecznego gwiazdy docelowej. Pytanie, jak bezpiecznie rozwinąć, zwinąć, a potem jeszcze raz rozwinąć tysiące metrów kwadratowych ultracienkiego żagla. Jest jeszcze oczywiście główna bohaterka wielu filmów SF, książek i także mojego dzieciństwa, czyli antymateria, pisana z dużej litery. W 2019 roku wraz z doktorem Tomkiem Rożkiem miałem okazję odwiedzić ośrodek badań jądrowych CERN pod Genewą. Tak, te ręce dotykały wielkiego zderzacza hadronów, ale nie tylko. Odwiedziłem też fabrykę antymaterii, czyli miejsce w CERNie, w którym produkuje się materię zbudowaną z cząstek, które mają przeciwny ładunek elektryczny do zwykłych cząstek. Kiedy cząstka materii spotyka się z antycząstką, następuje ich anihilacja, co prowadzi do uwolnienia sporej ilości energii. Paliwo idealne. Problem w tym, że nawet dysponując wielkim zderzaczem hadronów, jesteśmy w stanie produkować jedynie pojedyncze antyatomy, a do ich przechowywania potrzebujemy wielkich, ciężkich pułapek magnetycznych. Zupełnie inaczej niż w książce Anioły i Demony Dana Browna. A może bylibyśmy w stanie zbudować statek napędzany tym, co znajdziemy w próżni? Okej. Wiem, że to zdanie brzmi paradoksalnie, ale nawet przestrzeń międzygwiazdowa nie jest idealnie pusta. W każdym centymetrze sześciennym w przestrzeni międzygwiezdnej statystycznie, podkreślam statystycznie, znajdziemy przynajmniej jeden atom wodoru. A to przecież doskonałe paliwo. To oczywiście mało, ale jeśli rozpędzimy wystarczająco statek, to trochę się tego wodoru uzbiera. Ale sceptycy tutaj też kręcą nosami, bo żeby stworzyć paliwo i tak trzeba będzie zabrać ze sobą jakiś utleniacz, a przy tak wielkiej prędkości zbierać i przechowywać wodór też może być trudno. I tak dalej, i tak dalej. Jaki czas podróży jest w takim razie do zaakceptowania? Niektórzy naukowcy mówią o 100 latach. Aby dotrzeć w tym czasie do Alfa Centaura, tak jak bohaterowie książki Lema, musielibyśmy być w stanie rozpędzić nasz statek do prędkości ponad 47 milionów kilometrów na godzinę. Czy 100 lat nas satysfakcjonuje? W takiej misji musiałaby wziąć udział załoga wielopokoleniowa i wieloosobowa. I oczywiście powstaje dylemat, co z dziećmi, które urodzą się na pokładzie statku i nigdy nie zobaczą Ziemi, bo przecież 100 lat to czas podróży tylko w jedną stronę. W wielu filmach SF, na przykład w Pasażerach z moją ulubioną aktorką Jennifer Lawrence, problem długotrwałej podróży kosmicznej rozwiązywany jest przez hibernację. Zjawisko jest znane biologom od dawna, tyle, że zwierzęta są w stanie hibernować od kilku do kilkunastu miesięcy, a ludzie nie mają naturalnych mechanizmów, które pozwalałyby się nam wprowadzać w taki stan. Choć tu podobnie jak z antymaterią są nie tylko prowadzone w tym kierunku badania, ale także pewne są prowadzone eksperymenty. Tyle, że do budowy hibernatora jeszcze daleka, daleka droga. Jest jeszcze jeden pomysł, czyli czarne dziury. Obiekty o tak silnej grawitacji, że przyciągają wszystko, nawet światło. Umowną granicą czarnej dziury jest tak zwany horyzont zdarzeń. Wszystko, co przekroczy horyzont zdarzeń, nie jest w stanie wrócić. A wewnątrz czarnej dziury fizyka, którą znamy, przestaje obowiązywać. Są jednak naukowcy, którzy uważają, że czarne dziury są ze sobą połączone i tworzą wielowymiarowy system czasoprzestrzennych tuneli, które łączą się ze sobą i mogą także łączyć ze sobą odległe miejsca we wszechświecie. W jaki sposób? Niektórzy uczeni sądzą, że tak. To jest nasza zwykła przestrzeń. Punkt A i punkt B. Aby w tradycyjny sposób poruszać się z punktu A do punktu B, musimy pokonać tę odległość. Ale wyobraźmy sobie, że czasoprzestrzeń została zagięta przez czarną dziurę i możemy ze sobą te punkty połączyć. Wtedy ta odległość jest właściwie zerowa, minimalna. To oczywiście znowu tylko teoria i tylko papier. Ale spójrzmy na historię naszego gatunku i pomyślmy, jak wyglądał świat 100 lat temu. W 1927 roku amerykańskim bohaterem narodowym stał się człowiek, który przeleciał samotnie nad Atlantykiem. A zaledwie 42 lata później na Księżycu stanęli pierwsi ludzie. Wydarzyło się coś, o czym wcześniej marzyli jedynie fantaści. I tak będzie zapewne z lotami międzygwiezdnymi, choć misja do najbliższych układów planetarnych wystartuje zapewne nie za dziesiątki, ale raczej za setki lat. Lecz mogę i chcę się mylić, bo nauka sprawia, że rzeczy, które jeszcze wczoraj wydawały się magią, dziś są jak najbardziej realne.